Cześć, witajcie na napisach końcowych i to jest nasze bonusowe, środowe Q&A. Jak widzicie, jesteśmy w trochę okrojonym składzie.
Tak, Radek za nie mógł. Znaczy, normalnie byśmy pewnie nie nagrywali i byśmy stwierdzili, że dobra, poczekamy sobie, aż Radek będzie, ale uznaliśmy, że no mamy dużo pytań.
Tak.
A są też takie pytania, gdzie Radek by się nie udzielał i tutaj po konsultacjach uznaliśmy, tak, że będzie najlepsze rozwiązanie.
Radek dał swoje błogosławieństwo.
Tak, i stwierdził, to róbcie po prostu właśnie takie pytania, gdzie jakoś też dużo nie ma do powiedzenia i takie wybraliśmy.
Tak, jak uzna, więc... że ma do powiedzenia, to najwyżej w komentarzach wam coś jeszcze powie, czy coś. Więc...
Ale no mamy dużo tych pytań, więc trzeba było jeszcze nagrać dodatkowy odcinek, żeby troszkę okroić tę listę, nie? Więc...
Tak, więc będziemy czytać te, gdzie są komplementy skierowane w naszą stronę, a te, gdzie pytający komplementują Radka, poczekałem na Radka.
Gdyby takie były. Nie, są.
Dobrze, zacznijmy od pytania od Adama Małysza. Niedawno oglądaliśmy taki archiwalny program, który świętował zakończenie kariery Adama Małysza. To była Bitwa na głosy, sezon pierwszy. I wszyscy mieli takie wąsy naklejone.
No, odpalamy jakiś randomowy odcinek randomowego programu i wszyscy mają wąsy przyklejone, nie? I tak kombinujemy, o co tu chodzi, nie? Czy to jest jakaś taka... Wszyscy się mówili na jakąś taką stylizację z PRL-u z lat 70.
Jest ten miesiąc, gdzie nie golimy wąsów, bo tam świadomość,
jakaś akcja alternatywna,
tak, przeciwko, nie wiem, leczeniu raka, cokolwiek, nie?
I nagle Hubert Urbański mówi, że no, Adam Małysz skończył karierę, nie? I tutaj wszyscy mu dziękujemy i tak dalej. W jakimś programie rozrywkowym po prostu nagle na TVP2 czy coś. I nagle, a no tak, wszyscy mają wąsy, bo Adam Małysz.
Tak, więc cieszymy się, że Adam Małysz zawitał i w nasze skromne progi, że ktoś jeszcze pamięta tutaj dokonania Adama. I pytania. Omawiając niektóre filmy, na przykład Endgame, czasem wspominacie o żywiołowych reakcjach widzów, co zawsze mnie dziwi, bo takie reakcje nie zdarzają się w kieleckich kinach. O mój Boże, Adam Małysz i Skielec, jakie kombo. O co chodzi? Pozdrawiam wszystkich.
Czasami o tym, o Adamie Antolskim, o Mrówie. Niektórzy mówią, że wygląda trochę jak Adam Małysz. Szczególnie jak obciął włosy po raz pierwszy, to wszyscy mówili, o, Adam Małysz. Więc to się wszystko po prostu złożyło w jedną całość teraz. A znając charakter Adama, który jest takim bardzo melancholijnym i spokojnym człowiekiem, może wszyscy są tacy w Kielcach po prostu.
I wiesz, nikt żywiołowo nie reaguje.
Wszyscy siedzą w tych kinach jak Adam, wiesz, z tym takim, z taką efajką i tak, wiesz,
na spokojnie.
No. No dobra.
Może dlatego, no.
Nie mogę mówić za Kielce. Nie byłem w Kielcach, nie miałem okazji. Ale polecam przejść się na... Jeżeli chcesz tego typu reakcje zobaczyć, to w momencie, w którym jest głośny film, na przykład Marvela, albo ogólnie to większe kino, może Szybcy i Wściekli... Nie wiem, co jeszcze mogłoby się do tego zaliczać. Może jakiś It. John Wick, no takie kino, gdzie kino akcji, gdzie się dużo It. Dzieje, jest często absurdalnie, może czasem śmiesznie. No to, co jest obecnie w modzie, umówmy się.
Rambo ostatnio też.
Ale to w końcówce.
Ciężko
mi
powiedzieć.
Boże, tam ludzie oszaleli.
Rambo zobaczę dopiero na dniach. W każdym razie polecam przejść się na jak najwcześniejszy seans. Jeżeli masz na przykład maraton, który poprzedza, tak jak my mieliśmy okazję przejść się na maraton Infinity War i Endgame, jak nie, pierwszy możliwy wieczorny pokaz, pierwszy
wieczorny,
piątek czy coś takiego.
Tak,
no wiadomo, że jak pójdziesz na 12 pierwszy seans w piątek, to może ludzie niekoniecznie będą entuzjastyczni, ale jak pójdziesz na 19 w piątek, to jest już dużo większa szansa, bo wtedy chodzą ci najbardziej dedykowani fani, ci najbardziej, którym najbardziej zależy, którzy najbardziej czekają, którym najbardziej emocje się gotują, które tam, wiesz, czekają, żeby tylko jak najbardziej, żeby jakoś dać im upust i wydaje mi się, że wtedy właśnie jest największa szansa. Jeżeli idziesz już, powiedzmy, w środę, no to nigdzie prawdopodobnie nie będziesz miał za bardzo wartkiej sali.
Ewentualnie może, jeśli to jest właśnie maraton taki, wiecie, już po fakcie jakiegoś takiego też kultowego obrazu, nie? Gdzie też już sami fani przychodzą. Albo, no nie wiem, jakiś taki nagły, no, specjalny pokaz. Bo wydaje mi się, że no, że właśnie tak, jak idzie się po prostu tak do kina na przeciętny film, no to no, ludzie są jednak bardziej nauczeni, żeby siedzieć cicho i dopiero właśnie jak jest takie, wiecie, takie... Ma się takie poczucie takiego przyzwolenia trochę w sali na właśnie takie żywiołowe reakcje, no to wtedy. Kurczę, nasz seans Endgame to był chyba najfantastyczniejszy seans tego typu, jaki w ogóle jestem sobie w stanie przypomnieć, bo to był właśnie seans poprzedzony pokazem też Infinity War, no i poszliśmy na niego głównie dlatego, że to był pierwszy seans Endgame, na jaki mogliśmy pójść w IMAX-ie i tak dalej. I to była sala, no, wypełniona po brzegi wyłącznie fanami, którzy wiedzieli jakby na co przyszli, wiedzieli, pewnie widzieli absolutnie każdy film Marvela, więc mogli reagować na te wszystkie nawiązania, na te wszystkie właśnie puszczanie oka dla fanów. No i kurczę, no i nikt nie miał z tym problemu, tak? No, że w tych właśnie najbardziej emocjonujących, najbardziej wyczekanych scenach, no to tam ludzie bili brawo albo wiwatowali, prawda? No kurczę, ja się tak wspaniale bawiłam, bo ta atmosfera od razu jakoś tak udziela się wszystkim.
Absolutnie, to chłonie się tą energię od widowni. I jeszcze jest właśnie porównanie, jak z Łukaszem byliśmy w przypadku Endgame wcześniej na pokazie prasowym, to tak widzieliśmy niby ten sam film, tylko że na pokazach prasowych, akurat może nie Endgame, bo na Endgame to nawet dziennikarze wszyscy przyjechali, żeby to zobaczyć, ale na wielu innych często jest umieralnia, no bo jest 10 rano powiedzmy, niektórzy ludzie przejechali pół Polski, żeby na dany film dojechać i tak dalej. I generalnie powiedzmy, że emocje są stonowane.
Dobra, to zblazowani dziennikarze, albo którzy zblazowani po prostu już niczym się nie ekscytują, no, a nie, że przejechali pół Polski.
To też jest taka opcja. Więc oglądaliśmy niby Endgame dzień wcześniej chyba, czy coś koło tego, ale to jednak w pełni doświadczenia Endgame miałem dopiero właśnie podczas tego maratonu. Dopiero wtedy jakby mogę powiedzieć, że naprawdę, bo Endgame mówiliśmy, że było tym wydarzenie, że to był ten nie tyle film, co właśnie bardziej, nie będziemy pamiętać Endgame jako film, ale o to, jakie wokół tego było całe wydarzenie, o to, co się działo, co doprowadziło do Endgame popkulturowo. I dopiero właśnie na tym maratonie byłem w stanie tego doświadczyć, dopiero przy tej atmosferze, a niekoniecznie na pokazie prasowym, po prostu oglądając film i tylko tyle. I mi się tak fajnie to oglądało, szczególnie jeszcze jak, okej, okay, uwaga, ktoś odbierze, ha, chwalisz się, jak wiedziałem, co nastąpi i czekałem. I jest ten moment, że podlatuje ten młot do góry i ja już tak siedzę, bo już wiem, już która to godzina filmu, więc już wiem, jak sala reaguje. Więc sobie myślę, a zaraz będzie, i jest ten moment, jak kapitan łapie młot, ludzie i matują, tam stają i tak dalej, i wiesz. A to jest fajnie, jak jeszcze jesteś osobą, która to widziała i masz to oczekiwanie już, że już wiesz, że zaraz sala wybuchnie. To nawet jeszcze w jakiś sposób bardziej, także ja uwielbiam te doświadczenia na sali.
Nie, w ogóle fajnie się ogląda filmy, wiedząc, że wokół ciebie są sami fani, nie? To jest często tak bywa na jakichś właśnie specjalnych pokazach, ale nie dla dziennikarzy, tylko właśnie dla fanów. No ten najlepsze, czy takie najciekawsze doświadczenie, no to właśnie w imieniu z ostatnich lat, no to Infinity War, na końcu z tym takim zakończeniem pamiętam, że
taka cisza.
Ktoś tam krzyczał tak, kurwa, co?
A u mnie była taka cisza na sali.
Siedzą tacy skupieni, smutni i takie, kurwa, co? Nagle na sali. I trochę też wtedy ludzie dopiero zeszło w powietrze. No czy właśnie Endgame, no, tam się też działo sporo, ale ostatnio był ten Assassin's Creed 2, który był taki dziwny, bo ludzie tam reagowali jak na meczu po prostu, wiesz, co się działo i tak super, nie? I za każdym razem jak Pennywise się pojawiał, no to też były takie reakcje. No i ten seans Rambo był też bardzo ciekawy pod tym względem, że to był seans, który, on był zamknięty, on był dla krewnych i znajomych królika, nie? Więc byli tam głównie ludzie, którym zależało na tym, żeby się pojawić na tej sali. I wiesz, i to było o tyle ciekawe, że tak wszyscy siedzą. Ja nie będę spoilował filmu, więc spokojnie, ale bo jeszcze może nie wszyscy widzieli. Ale jak siedzimy i tak oglądamy ten film, nie? I poważne rzeczy, tutaj handel ludźmi, gwałty, jakieś tam okaleczenia i tak dalej. Wszyscy tak siedzą tak poważnie, nie? A potem masz ten trzeci akt, gdzie się zaczyna taki rozpierdol totalny rodem z Machete. I wiesz, i ludzie tak, co się dzieje, nie? I tak słychać najpierw takie parsknięcia, takie nerwowe, potem taki nerwowy śmiech i w końcu przychodzi ten finał z tym Kevinem samym w domu w wersji R i pod koniec już ludzie tak lali ze śmiechu po prostu, jak
tak,
się działy te rzeczy.
Tak, na końcu.
Tak, jak dzieje się ostatnia rzecz, która się dzieje, no to dosłownie były takie wiwaty, ale to bardziej wynikało z tego, jak bardzo myślę, ludzi zbił z tropu ten film, że po prostu nie wiedzieli za bardzo, jak zareagować, więc zaczęło się takie wiwatowanie. I to też było... inne. Myślę, że nie na wszystkich seansach tego filmu tak będzie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest szansa przy tego filmu.
Nie sprawdzajcie, nie warto. Jeśli ktoś jeszcze nie był na Rambo, to ja nie polecam.
No, złe filmy ogólnie też się właśnie tak czasami fajnie ogląda, jak ludzie już komentują. Nigdy nie miałem okazji doświadczyć, nie wiem, czy w Polsce były organizowane. Chyba tak, ale w Stanach wiem, że są The Room nieraz pokazy organizowane z domysłem na konkretną widownię, żeby było wiadomo, co będzie się tam działo, wiadomo, kto na to idzie, ludzie się doskonale bawią, bo wiadomo, że jeżeli nagle ktoś zacznie się głośno śmiać, czy komentować, czy coś takiego, to wszyscy tego oczekują, wszyscy są na to przygotowani, jakby jest na to odgórna zgoda, taka niepiśmienna, więc to też jest fajne doświadczenie pewnie.
w Polsce też są. Przy okazji na przykład jakiś też festiwali się zdarza. I wiem, że był pokaz, który ludzie bardzo chwalili, który był czytany na żywo przez dwójkę lektorów. I tam była Krystyna Czubówna i chyba Tomasz Knapik. I ludzie mówili, że to po prostu no, zabawa przednia. I że wiecie, no nawet wiecie, ci lektorzy widać było, że po prostu wspaniale się bawią. I powiem wam, że to jest autentycznie ten seans z lektorem, na jakim bym poszła. Pamiętam, że byliśmy też na takim seansie, kiedy ty udawałeś lektora, czytając bardzo, udawałem, bardzo zły film. I też ludzie świetnie się bawili.
No, film Nilabrina.
Tak, jak macie bardzo zły film, który jeszcze czyta lektor z tą taką powagą na twarzy, to jest, kurczę, myślę, też dodatkowy aspekt, który bawi publiczność.
Pamiętam, że już byłem właśnie na jakimś filmie z Napikiem, ale kurczę, nie pamiętam za cholerę, co to było. Byłem też na Star Crash, zdaje się, tym filmie, tych Gwiezdnych Wojnach z Davidem Hasselhoffem i to też było z doktorem czytane. No to wiadomo, no wiadomo, na takich seansach jest beka, nie? Ale zazwyczaj jest fajnie, tylko że czasami to jest trochę irytujące. Pamiętam, że jak byłem na jednym z tych wielu pokazów przedpremierowych tego filmu Jamesa Franco o The Room, jak on się nazywał, Disaster Artist. I to było męczące, bo tam ludzie rżeli absolutnie ze wszystkiego, co się działo na ekranie. Cokolwiek by się nie działo, jak tylko wchodzi James Franco i po prostu był i wiesz, już wszyscy lali ze śmiechu. No i fajnie, że się dobrze bawili, nie? No nie będę siedział jak ten Grinch i mówił, kurwa, nie bawcie się dobrze na tym filmie, bo mi przeszkadzacie. Ale no nie powiem, trochę mnie to wiesz, zbijało z tropu, jak próbuję oglądać film, a za każdym razem wszyscy się śmieją.
No tak, to jest dobry pomysł, właśnie mała dygresja, że jakby to chwalimy, ale absolutnie zdarza się to. Opowiadałem swego czasu o pokazie prasowym Captain Marvel, jak tam to wyglądało, ale pamiętam na jednym z seansów Infinity War siedział koło mnie gość, który mega głośno śmiał się z każdego tekstu, który miał chociaż, nie wiem, banter pomiędzy Iron Manem a Strange'em. Wiecie, to było non-stop, oni przecież non-stop między sobą mieli banter i koleś wybuchał śmiechem, zwróciłem mu uwagę, żeby był troszeczkę ciszej. Bo po prostu...
Przestań się dobrze bawić.
Bo nie mogłem, wiesz, to nawet nie o to chodzi, że przestań się dobrze bawić. Wiadomo, cała sala śmiała. To była też taka sala, która razem się śmiała. Ale ten gość śmiał się jakieś 8 razy częściej niż wszyscy i to tak na całą salę. I siedział tuż obok mnie. I w pewnym momencie... I jest ten moment właśnie, kiedy... Ciężko to wyczuć, bo to tak naprawdę może powiedzieć, śmiej się wtedy, kiedy inni. No a to głupio tak powiedzieć, nie? Ale jest jakiś taki... Jest jakiś taki, nie wiem jak to powiedzieć, wyczucie czy coś w tym rodzaju, które jednak no jest pewna różnica, kiedy siedzi gość koło ciebie, dlatego że po prostu nie jesteś w stanie skupić się na filmie. I kiedy jednak ludzie śmieją się razem w pewnym momencie, potem jest cisza, tylko ha, 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 co chwila koło siebie, no to wybija to z filmu, więc oczywiście jest... da się z tym przesadzić, tak jak mówisz. Jest,
Oskar
jest
nie mógł
ten
się
moment.
Skupić na piątym seansie Infinity War, cholerę, bo ktoś się dobrze bawi.
Ale ta historia brzmi jak, wiesz, Joker, ale od studia Asylum, nie? Siedzi Arthur Fleck i haha, fajny film, a Oskar tam przestań się dobrze bawić. No. A potem wraca do domu, maluje sobie twarz.
Ja mu nie kazałem przestać się dobrze bawić, ale po prostu moment, kiedy ktoś wybucha śmiechem na całą salę, że słyszał go we wszystkich rzędach. No obejrzyjcie, właściwie za każdym razem, kiedy, nie wiem, Tony Stark albo Star-Lord się odzywali. Wystarczy, że powiedzieli cokolwiek i już nie dało się słyszeć, co mówi ktokolwiek inny, bo gość się tak głośno śmiał. Więc to był ten wyjątek, kiedy... Mniej więcej do momentu, w którym jeszcze lecieli w kosmosie, jeszcze gdzieś tam dolecieli na ten Tytan, to jeszcze tak siedziałem, już naciskałem, myślę, nie no, człowiek się dobrze ma, nie będę mu zwracał uwagę. Ale jak doszło do konfrontacji pomiędzy Star-Lordem a Iron Manem, to koleś na chwilę się nie zamykał, po prostu tak głośno się śmiał, no bo jak oni ze sobą rozmawiali, to non stop niby było, wiecie, coś śmiesznego. I wtedy już nie wytrzymałem.
No, wiadomo, nie? To jest plusy i minusy oglądania filmu w dużym gronie, nie? Tak. To czasami trafisz na coś, co faktycznie ci dodaje do seansu, czasami jest gorzej. To...
No, czasami komedia się wydaje śmieszniejsza, prawda? No, bo jakoś czasami... tak właśnie wpadasz w ten rytm śmiania się z tą salą.
Ale, wiesz, czasami trafiasz, no nie wiem, idziesz na horror i chcesz się wczuć, a ktoś obok siedzi i ma bekę z każdej sceny, albo ją komentuje, albo coś, no i nie jesteś w stanie się na przykład skupić, nie? Więc... Każdy kim od
albo na przykład...
No, ale to wiesz, to różnie bywa. No też oglądamy, tak, nawet w domu, nie? Oglądamy całkiem sporo horrorów. No i też są takie, gdzie siedzimy i się wczuwamy, a też są takie, gdzie oglądamy i mamy bekę, nie?
No więc to wiesz, wiadomo. No to jakby idzie to wyczuć, nie? Nie
albo na przykład jak wiesz, że ktoś jest, to a propos tego, co mówiłem wcześniej, jak wiesz, że ktoś jest bardzo znudzony i mu się nie podoba ten film, chyba Radek kiedyś pisał o jakimś filmie, że widział, że jakiś typowy Janusz został zabrany na jakiś film przez, nie wiem, partnerkę, żonę, dziewczynę, cokolwiek. I non-stop głośno gadał, jakie gówno oglądają, nie? Albo na przykład we wspomnianym seansie naszym, jak ktoś siedzi tylko chwila. Tak, wiem, że ci się nie podoba, nie musisz jakby udzielać się wszystkim, akurat mi się całkiem nieźle ogląda, nie? To jest upierdliwe, więc tak, jakby ulubimy aktywną salę, ale są wyjątki oczywiście.
No dobrze, to idźmy dalej, bo kwadrat minął, a my kurczę się super bawimy przy pytaniu od Adama wciąż, więc pozdrawiam Kielce. Kolejne pytanie zadaje nam Kylo Ren. Właściwie tu nie ma pytania. Właściwie to jest stwierdzenie i to takie stwierdzenie takie niepodważalne. Uwielbiam was wszystkich, ale Marta jest najlepsza, niepokonana, moja ulubiona postać z waszego uniwersum, sorry, taka prawda.
A przeczytaj PS, bo to ważne.
Chciałam. PS. Tylko niech ci woda sodowa nie uderzy do głowy, pozdro.
No więc umiałem.
Sorry Kylo, już za późno.
Myślałem, że to już jest koniec, już. Trzeba było to zacząć od tego, a nie w PS to pisać.
Pozdro.
Pozdro. Nie, no bardzo.
Ale brakuje dopisku. Marta jest najlepsza, ale wszyscy są dobrzy.
Nie, bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ja bardzo lubię Kylo Rena.
No to w najwyraźniej z wzajemnością.
No. Możemy się jeszcze chwilę ponapawać tym? No mówcie coś, no.
Możemy ci wydrukować i oprawić.
Będzie z tego oddzielny segment.
No. Dziękuję.
Kiedyś musimy zrobić po prostu taki cały odcinek, gdzie po prostu powybieramy te takie miłe komentarze, nawet nie pytania, tylko właśnie. I będziemy tak czytać, tak po kolei każdy będzie czytał o sobie i będzie fajnie. Poza Radkiem, bo on nic nie dostaje.
I to może zacznijmy je zbierać, odkładać.
No i zrobimy taki specjalny odcinek, taki na jakąś rocznicę, nie?
Takie kółko wzajemnej adoracji, już no nic więcej, przez godzinę.
Będziemy, wiesz, najlepiej jakbyśmy mieli jakieś takie leżaki, jak Rzymianie starożytni. Będziemy,
nie, powinniśmy...
Niż winogrona.
Iść winogrona i czytać
tak. Ale nie, zatrudnić...
Albo zatrudnijmy Krystynę Czubównę, żeby
właśnie, piątą osobę koniecznie, żeby zatrudnić, żeby ta osoba nam czytała, jacy jesteśmy wspaniali.
Możemy wybrać tę osobę?
No, Tomasz Knapik.
Tomasz Knapik mógłby mi mówić, jaki jestem wspaniały.
No,
może być. Ja bym wolała, żeby to był Piasek, ale trudno.
Piasek mógłby ci śpiewać właśnie o życiu i o wspaniałości.
No dobrze, to żeby nam jeszcze trochę posłodzić, mam kolejny komentarz, który sprawił, że poczujemy się lepiej. Od Agnieszki Askaj. Jako stara kobieta, martwiąca się o przyszłość młodych ludzi, podrzucam kolejne grosze na emeryturę. Pozdrawiam spod katowickiego Spodka. PS. Czyta się Askaj. Tak, dziękuję, zapamiętam. Agnieszka nas też tu regularnie wspiera, więc tym bardziej doceniamy i bardziej troszczy się o naszą emeryturę niż, myślę, nasze państwo, więc ja tutaj zawierzam bardziej
hojnym
gestom Agnieszki.
Ja myślę, że znalazłem masę osób, która się troszczy bardziej o moją emeryturę niż państwo, na przykład nie wiem.
Pani, która oddała ci resztę, kiedy zapomniałeś jej zabrać ze sklepu.
No, nie wiem, ktokolwiek, nie wiem. Pani, która sprzedaje na kasie w sklepie, bo przynajmniej będzie widziała, że będę przychodził tam. Więc, no.
Pani, która wydała ci twój zaległy grosz, bo pamiętała, tak, dokładnie, że była ci winna.
Dokładnie. To się nie zdarzyło nigdy.
Nie, ale wiesz, na przykład, że zapomniałeś 2 złotych, czy coś takiego kiedyś i pani mówi, zapomniał pan 2 złotych i myślisz, kurde, dba o moją emeryturę bardziej niż państwo.
Ale Kielce, Katowice, podoba mi się, że docieramy do...
Tych miast na literę K.
Miast.
No, dowiedziałam się ostatnio, że Katowice to miasto Piotra Kupichy, więc no. Teraz ciepłe uczucia w stosunku do Katowic.
Więc współczujemy. Tym bardziej wysyłamy pozdrowienia.
Tak. Więc myślę, że pora znowu wrócić do pytań o komiksowe sprawy.
No.
Więc pytanie zadaje nam sam Peter Parker. Aż tak daleko docieramy.
Coś nie wierzę. Ja nie jestem przekonany.
Hey everyone, good job. Dzięki, Peter. 2. A, bo to w punktach. Seria Raimiego Kitsch, Team Oscar. Od premiery trójki
to
czekam na odszkodowanie za ośmieszenie mojej osoby. Ja jestem oburzona.
Kupiłeś mnie, to jest Peter.
Ale jestem oburzona, że Peter napisał Team Oscar, bo ja pragnę zauważyć, że w tej kwestii ja i Oscar jesteśmy w tym samym teamie.
To jest
dlaczego tylko Team Oscar?
To jest absolutny standard.
Mówię, że Spider-Man 2 jest spoko.
Ale uważam, że ten ostatni Far From Home jest lepszy.
No
więc
tak,
ale... Tu się podzieliliśmy
ale
na teamy.
Ale Oscar w ogóle nie lubi.
W ogóle nie lubi dwójki?
W ogóle nie lubię Raimiego.
A,
znaczy,
no,
dobra,
no, dobra.
Nie, że nie lubię Raimiego, kurde. Evil Dead uwielbiam, ale to nie to.
Okej, okay, no dobra, to jeśli tak, no to faktycznie możemy uznać, że Oscar ma jednoosobowy team, ale no i tak czuję się...
Ale to jest standard. W napisach nieraz na przykład widzę, że wręcz ktoś z nas coś zaproponował, Na przykład, nie wiem, Radek coś powiedział i masz rację, Oskar, też tak myślę i tak dalej. Myślę, mimo, że mnie lubisz i w ogóle, i że popierasz mnie, ale to nie ja powiedziałem, tylko Radek. Albo często jest tak, że ktoś coś mówi, a potem ktoś mówi, masz rację i zupełnie inną osobę podaje. Ale...
Najlepszy był ten typ, który ostatnio mówił, że Konrad się pomylił.
Konrad już tu nie pracuje.
I dobrze, nie? Ja Konrada nigdy nie
lubię. Konrad zawsze, kurwa, przychodził za późno zawsze. No.
Mało by było materiału, więc nie, żadna strata, nie?
No, ale to już któryś raz, znaczy, dobra, powiedzmy, ten przypadek jest trochę inny, ale też kojarzę sytuację, że były tam dwie osoby o jakimś identycznym zdaniu, a ktoś w komentarzach pisał właśnie hashtag, nie wiem, Team Oscar.
Bardzo często.
Team Radek.
Bardzo
mimo,
często.
Mimo, że to są podwójne albo nawet potrójne teamy, nie? Ale tak. Nie, ja się zgadzam tylko z Oscarem, więc pamiętajcie, mimo, że nie wiem, Radek ma identyczne zdanie.
Tak, nie, naprawdę nieraz tak było, więc pamiętajcie... Możecie, pisząc coś takiego, możecie tej drugiej osobie sprawić wielką przykrość. Miejcie to na uwadze.
No. Tak, wujek Ben przemówił. No dobra, to wreszcie może tutaj trzecia część, kluczowa część komentarza od Petera Perkera. Opowiedzcie o Spider-Gedonie.
Ja właśnie sprawdzam, bo wydaje mi się, że mieliśmy jakiś cały odcinek komiksu
poświęcony Spider-Gedonowi,
no, więc tak, no, wspomnimy na pewno zaraz krótko jeszcze tak, co myślimy, szczególnie z perspektywy czasu, no bo już trochę minęło tamtego eventu, ale ja międzyczasie chcę zerknąć, w którym to odcinku było, więc Oskar, jakbyś mógł zacząć może.
Spider-Gedon, czyli ta kontynuacja Spider-Verse, która była w dużej mierze odgrzewaniem kotletów, bo była dokładnie tym samym. Tylko zmienili akcenty, jeśli o to chodzi, kto jest istotną postacią w środku eventu. I w sumie to była największa siła tego eventu, bo Peter Parker tam został kompletnie odsunięty na drugi plan, miał tam swój własny tajnik, gdzie się z Morlunem poganiał i tyle go było. A najważniejszymi postaciami był Miles Morales i Dr. Octopus, czyli Superior Spider-Man. I to było w sumie najfajniejsze w całym evencie. Poza tym to był z grubsza odgrzewany kotlet po Spider-Verse. Więc ja lubię Spider-Verse, więc Spider-Gedon mi się podobał, ale trzeba dobrze wiedzieć, że to nie jest zbyt już wyszukany pomysł.
No ja tak patrzę i coś nie mogę znaleźć, ale na pewno był. Pamiętam, że mieliśmy dawać jednak te tytuły eventów w tytułach, bo teraz jest problem. Ale nie, mieliśmy, zresztą pamiętam, że w tej ostatniej osłonie Comics Weekly, która cały czas jest na stronie posłuchane.pl Comics Weekly, tam mieliśmy w zasadzie, nie wiem, co drugi odcinek był o Spider-Manie, bo tam się tyle działo generalnie wokół tej postaci.
Pamiętam, że pod koniec roku był jakiś, gdzie jeszcze też o grze mówiliście, ale to pewnie nie było to, bo tam też był chyba jakiś taki nawał pająka.
Tak, bo ten, bo w Spider-Gedonie
nam się
ten...
nam się tam stampów nie chciało robić. Dlatego teraz nie mogę tego wyszukać.
Bo ten Spider-Man, właśnie, jak ktoś grał w grę, to ten Spider-Man z gry pojawia się w Spider-Gedonie i nawet pełni jakąś tam rolę i ma ciekawą dynamikę z Superior Spider-Manem, no bo to jest Doktor Octopus, a jak ktoś grał w grę, to wie, że tamtejszy Spider-Man ma szczególną dynamikę ze swoim Doktorem Octopusem, więc kiedy zobaczył Superior Spider-Mana jako inną wersję Octopusa, to miał wiele przemyśleń na ten temat. Że tak powiem, jak zawsze w tych światach jest, co by było gdyby.
Okej, okay, to wydaje mi się, że to będzie ten. Zerknij do odcinka 8 tej ostatniej serii Comics Weekly, ewentualnie 108, licząc wszystkie. Się nazywa Rok Pająka. I tam mówimy o tych wszystkich pająkowych rzeczach związanych z no, 2018 rokiem. Widzę, że na miniaturce jest okładka Spider-Gena, więc jest duża szansa, że tam o tym mówimy. A jak nie, no to sprawdź kilka tych odcinków. Coś tam pewnie na pewno o tym będzie. Natomiast no ja tak pamiętam właśnie, tak jak Oskar wspomniał, że to było takie... Fajnie, no bo może znowu popatrzeć na te różne pająki, jak tam wchodzą ze sobą w jakieś interakcje, szczególnie, że zdążyli rozwinąć Doktora Octopusa właśnie, znaczy Superior Spider-Mana w tym momencie i on miał fajną rolę w tym też komiksie.
I Miles był tam bardzo ważny w przeciwieństwie.
No tak,
wcześniej
tak,
to było
tak,
wszystko wokół Petera, teraz Peter był gdzieś tam na trzecim planie, a ci dwaj byli jakby z przodu. Tak.
Ale trudno nie odnieść wrażenia, że trochę napisali ten event, no bo fajna okazja, żeby
tego się sprzedał.
Poprzednio się sprzedał to raz. Dwa, fajna okazja, żeby wrzucić tego Spider-Mana z gry, a wszyscy lubili grę, no to teraz macie, kupcie nasze komiksy, bo to jest ten Spider-Man z gry, którą zagrało pewnie znacznie więcej osób niż przeczytało jakikolwiek komiks w ostatnich latach. No i to szczególnie, wiesz, ja pamiętam, że gadaliśmy o tym, że największym problemem to było to, że po prostu znowu wzięto tych samych antagonistów.
No, Inheritors, tak.
I już poprzednio oni zostali pokonani bez jakiegoś tam większego problemu, więc jakim zagrożeniem byli teraz? Jeszcze tego Normana Osborna wkręcili, tego z alternatywnym alternatywnego, który...
To mi się podobało, bo to z tego zbudowali całkiem ciekawy, antagonistyczną relację dla naszego Octopusa i w tej chwili, jeżeli ktoś czyta Superiora, polecam, Christos Gage fantastycznie pisze według mnie tego Octopusa obecnego, to ten Norman Osborn jest jego nemezis niejako. Właśnie stamtąd to się wzięło.
Najwyraźniej dlatego rzucił powiedział, że będzie pisał tego Superiora. No ale tak poza tym, no to właśnie troszkę odgrzewany kotlet, nie? I znowu warto sobie przeczytać te takie poboczne rzeczy, jakieś tam właśnie...
Gdzie mogą poszaleć scenarzyści.
Tak, przede wszystkim te antologie jakieś tam, gdzie można właśnie, gdzie jest parę fajnych pomysłów, ale no event, jak event. To jest, czy to jest pytanie zadane w kontekście tego, że to się w Polsce jakoś nie
pojawi? Pewnie tak, skoro Spider-Verse był niedawno. Ale no jeżeli podobał ci się Spider-Verse i kręcą cię tego typu historie, to bierz, to jest na
no,
pewno...
No, po prostu nie oczekuję niczego super tak. Oryginalnego ani super fajnego, po prostu no solidne czytadło, nie? No, także tyle.
Dobrze. Więc kolejne pytanie zadaje nam Gargul Media i to takie zakulisowe pytanie. Jak się przygotowujecie do materiałów? Pozdrawiam cię krótko. Więc stwierdziliśmy, że odpowiemy na to pytanie teraz, bo Radek i tak się nie przygotowuje do materiału, więc nie miałby nic do powiedzenia.
Tak. I Radek sam to kiedyś powiedział.
Ale Radek, ale Radek to nie tak, tego... że bardzo go szkalujemy, nie, to Radek, troszkę go szkalujemy.
Radek, że Radek kiedyś odpowiada na jakieś pytanie właśnie, że poświęcacie tyle czasu na ten kanał czy coś takiego, a Radek mówi, że nie, że wcale nie, że po prostu przychodzimy, nagrywamy i tyle, nie? My tak siedzimy.
No.
Kto przychodzi i nagrywa
to był świetny, jak Radek na to pyta, co ile czasu, to raz, dwa, tylko spotkać się, nagrać i zrobione.
I tak materiał się nagle pojawia, nie?
No. W poprzednim Q&A, jak odpowiadaliśmy na pytanie dotyczące bodaj filmów w Limbo produkcyjnym, na które czekamy, Radek tam mówi, no, przygotowywałem się 3 minuty, po tym jak przeczytałem to pytanie, inni odpowiadali, nie?
No, ale jak się przygotowujemy, no ja bym podzielił to na 2 rodzaje przygotowań. Jedne takie długoterminowe, na zasadzie, że no, staram się być na bieżąco cały czas, więc regularnie słucham jakichś rzeczy związanych z popkulturą. Na szczęście jest sporo takich podcastów, paneli i tak dalej, które sobie mogę odpalić podczas zmywania naczyń albo sprzątania łazienki i jestem wtedy na czasie.
Dzięki temu Łukasz czasami zmywa albo sprząta łazienkę.
Tak, ja lubię myć naczynia albo nie wiem, rozwieszać pranie czy coś, bo sobie odpalę coś w tle i od razu czuję, że robię 2 rzeczy naraz, super pożytecznie. I super, wiesz, efektywnie. To jest jedna rzecz. Także generalnie jest tak, że zazwyczaj mógłbym usiąść i nawet z Marszu o czymś mówić, bo mam już jakieś pojęcie na ten temat. Natomiast jaki jest jakiś konkretny materiał, który wiem, że będziemy musieli o nim pogadać jakoś szerzej, no to co, no odpalam z jakiejś strony i czytam, nie?
We got discovered, Lords of the Long Boxes.
No,
Cosmic Book News, kocham kino. No, tego typu wiadomo, nie?
Geeks and Gamers, tam najlepsze.
O.
Tak, więc tam mamy dobrą podstawę, że dzięki temu wiemy, o czym mówić, co mówić,
znamy newsy ze sprawdzonych źródeł, nie?
Oczywiście, też inna sprawa, że w dużej mierze nasze materiały to są komentarze, jakby nie jesteśmy od tego, żeby wam przekazywać newsy, to swoją drogą, ale bardziej komentować już te newsy, które gdzieś tam sobie po sieci krążą. No nie zależy nam na tym, żebyśmy byli zawsze po prostu na bieżąco, jakby, wiecie, żebyśmy byli pierwsi, o, może w ten sposób, na bieżąco to tak, bo to wiadomo, ale żebyśmy byli pierwsi. Bardziej nam chodzi o to, żeby zinterpretować jakieś informacje albo pogadać jakoś szerzej i z jakiejś perspektywy do tego podejść, więc to często wynika po prostu z tego, że my już mamy jakieś poglądy, mamy już jakieś spojrzenie na niektóre sprawy i tak dalej, więc to nie zawsze jest też kwestia jakby przygotowywania się, raczej przemyślenia jakiejś kwestii, zanim zaczniemy nagrywać. A jak wy się przygotowujecie do materiałów?
Co? Przychodzę, nagrywam, pyk, zrobione.
Ja mam najgorzej, bo ja zazwyczaj to prowadzę, więc jakbyś muszę wiedzieć, co powiedzieć przynajmniej na samym początku, nie? Nawet jak resztę już tutaj moi współrozmówcy pociągną, no to
mówisz,
czegoś trzeba zacząć.
Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych.
No i koniec, tak?
I dzisiaj porozmawiamy sobie o X.
Proszę.
No, co sądzicie?
No nie, no to tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Frozen 2, bo już jest trailer. Proszę. No, głupio dalej, nie? Więc no, muszę chociaż przeczytać, o co chodzi i wiedzieć, o co was zapytać, nie? W ogóle to jest właśnie najgorsza rzecz, jak mamy jakąś tam dyskusję, no i na przykład ktoś coś mówi, ja, wiecie, zawsze muszę wiedzieć, o co zapytam zaraz.
Musisz nas słuchać najgorzej.
Są takie, no właśnie nie, ja was nie słucham, bo ja już myślę nad kolejnym pytaniem, nie? Więc, a czasami słucham jednym uchem, żeby jedną i drugą rzecz zrobić. Ale najgorzej jest właśnie tak, jak wiem, że ktoś coś mówi i już kończy, a ja nie wiem, co tu dalej zapytać, bo już chyba, nie wiem, temat wyczerpany, więc czy tu już kończyć, czy może jeszcze o czymś nie zapomniałem. I to jest najgorsze, nie? I czasami trzeba po prostu rzucić coś, żeby to wyglądało jak dalsza dyskusja, ale było tylko w praktyce przedłużenie, żeby ktoś mógł jeszcze pociągnąć tę dyskusję ode mnie i jeszcze dać mi trochę czasu. To takie zakulisowe małe to.
Ja przy prowadzeniu mam inny problem, jak czasami sobie ułożę jakieś tam mniej więcej punkty, które trzeba je zahaczyć w jakiejś kolejności i myślę sobie, jakie mogą być płynne przejścia. Oczywiście, jeżeli coś się nadarzy po drodze, no to można wtedy z innego miejsca przejść, ale generalnie jakiś tam zarys się ma. I pamiętam, szczególnie Adam był w tym mistrzem zawsze, czyli przy pierwszym pytaniu natychmiast zahaczał, nie wiem jak on to robił i dlaczego, ale natychmiast wybiegał od razu i poruszał części z ostatniego zagadnienia, z przedostatniego zagadnienia. I
mi się totalnie potrafił przerobić nagle, nie?
I mi się totalnie rozsypywał cały koncept tego, jak właśnie o co tu pytać, bo nagle Adam pozahaczał o wszystkie pytania i tak, kurde, chciałem płynnie poprowadzić o ten, a już o tym mówimy, dammit.
Najlepsze jest przy pierwszym pytaniu, jak zadać takie najbardziej ogólne pytanie.
Co o tym myślisz?
Na przykład pamiętam, jak obejrzeliśmy ten Czarnobyl, nagrywałam materiał właśnie z Adamem i z Radkiem. No i pierwsze pytanie było takie ogólne. No, co sądzicie? Czy nie wiem, zgadzacie się z tym, że faktycznie taki wybitny serial, coś tam? I w tym momencie Adam nie odpowiada ci na to pytanie, tylko odpowiada ci na to pytanie i opowiada ci absolutnie wszystko. I ja w tym momencie już jakby mam takie poczucie, że kurczę, w sumie on by najlepiej sam tutaj wypadł, bo co ja teraz powiem, to już po prostu wszystko, co powiem, będzie głupsze, nie?
Ja myślę, że to jest kwestia tego, że Adam jest po prostu właśnie świetnym prelegentem. Tak. I jak są prelekcje Adama, to nieważne o czym mówi, to można po prostu iść z marszu i to zawsze będzie poprowadzone fantastycznie. No bo Adam jest w stanie właśnie zacząć od jednego punktu, skończyć na innym punkcie i w międzyczasie przerobić cały temat, nie? Natomiast no, w momencie, jak mamy dyskusję, no to już też tak miałem kiedyś, pamiętam, w Comics Weekly. Potem się już nauczyłem. Właśnie już wiem, jakie pytania zadawać mniej więcej, ale pamiętam, że był taki odcinek Comics Weekly, chyba o tym Batmanie gadaliśmy filmowym i też miałem właśnie rozłożone to tak sobie w punktach w głowie, że no tutaj o tym pomówimy, potem o tym i tak zadałem mi właśnie pytanie, no i co tam myślisz o tych planach tutaj, nie? I dostałem odpowiedź, która wszystko realizowała, nie?
I przez to, że ona jest zawsze tak spójna i tak właśnie Adam potrafi, tak sam potrafi super przechodzić właśnie z jednego tematu w trochę inny temat, że nawet nie bardzo jest tam miejsce, żebyś mu przerwał i zadał jakieś inne pytanie, nie? No bo kurczę, aż głupio właśnie mu przerywać, bo widzisz, jaki to jest spójny, przemyślany wywód.
Kilka razy próbowałem, ale o tym pogadamy w późniejszej części, naprawdę.
Jesteś zmuszony po prostu poczekać, aż Adam skończy i wtedy powiedzieć, no dzięki Adam, to teraz wróćmy do tej pierwszego tematu,
wróćmy,
który podjąłem.
Wróćmy do mojego pytania.
I to, co teraz druga osoba ma do
mówienia. Ale dobra, bo też trochę tutaj nam się dygresyjnie zrobiło. Ja chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii przygotowań. Bo ja generalnie jestem tą osobą, która zawsze najbardziej panikuje, jak jest nieprzygotowana. I wiecie, jakby jasne, zgadzam się z tym, że jakby pewnego rodzaju przygotowanie, no to zdobywamy cały czas, że to nie jest tak, że nagle się przygotujesz do tematu, o którym nic nie wiesz, albo że z kolei, jeśli no jest to temat, który śledzisz na bieżąco, no to nawet jeśli ktoś ci powie, ej dobra, siadamy i nagrywamy, no to wiesz coś tam.
No zazwyczaj to jest tak, że jak się temat kompletnie nie obchodzi, to też o tym nie nagrywa zazwyczaj.
Tak, no ale generalnie ja mam tak, że ja muszę wiedzieć wcześniej, o czym będziemy nagrywać i nawet jeśli to jest coś, co bardzo lubię, to ja muszę mieć te chwile, żeby sobie po prostu przypomnieć fakty, żeby sobie, nie wiem, przejrzeć Wikipedię, jeszcze raz przeczytać nazwiska twórców, przypomnieć, nie wiem, daty, kiedy to było, bo ja po prostu, no nie wiem, muszę tak czuć się pewnie z tym tematem i no właśnie nie lubię takiego, wiecie, nagle, tu już, dobra, to choć nagraj, bo kogoś tam na przykład nie ma, nie?
Mimo, no czasami przykład, tak trzeba,
mimo,
na przykład.
Mimo, że widziałam jakiś film kiedyś tam, to. No to ja muszę mieć chwilę, żeby sobie przypomnieć, o czym to było, właśnie na zasadzie faktów po prostu, no bo opinię, no to wiadomo, mam, ale nie chcę mieć takiego poczucia, że chcę coś przytoczyć i nagle nie mam tej pewności co do faktów. Mnie to strasznie irytuje, jak ludzie, nie na naszym kanale, bo tutaj raczej nie, ale zdarza mi się słuchać innych kanałów, i ludzie są nieprzygotowani z faktów. Ludzie nie wiedzą, jak się aktorzy nazywają. Ludzie mówiąc, dopiero właśnie wiecie, recenzując jakiś film i przedstawiając często bardzo ciekawą opinię, nagle w trakcie robią zwiechę na 30 sekund, bo nie mogą sobie przypomnieć, wiecie, jak się nazywa ten aktor w głównej roli. No, on grał w tym, tamtym, z tamtym i owamtym. I wtedy taki szlak mnie trafia, bo oczywiście, że ja wiem, jak on się nazywał, nie? I nie mogę im tego powiedzieć. Albo gorzej, przekręcają, nawet się nie zastanawiają.
Znaczy, to ja mam trochę stanu w obronie, bo to zależy w... o czym mówimy. Jeżeli ktoś nie wie, jak się nazywa aktor w filmie, o którym właśnie mówi,
tak,
to problem.
Tak.
Ale jeśli przypomina sobie w tym momencie inny film,
dygresja o innym zupełnie
to mi się
filmie,
też to często
to...
zdarza,
nie,
że
no to
z jakiegoś powodu
nie,
nagle...
No...
kurde, dlaczego nie pamiętam jego nazwiska? A chcę, nieraz mi się to zdarzyło, ale nigdy w filmie, o którym mówiliśmy, tylko w filmie,
chodzi mi, wiecie, że ktoś wie, że będzie mówił o tym konkretnym czymś, bo nie wiem, ma na ten temat podcast cokolwiek, będzie to polecał, po czym albo nie pamięta, albo w ogóle przekręca i wiecie, przekręca tytuł filmu, przekręca nazwę zespołu, którego słuchał, no takie podstawowe błędy. No to tu mnie szlak trafia, a właśnie nie chciałabym nigdy być taką osobą, więc wolę sobie przypomnieć, wiecie, nawet trzeci raz niepotrzebnie sobie przypomnieć, ale jednak poświęcić tę chwilę na to przygotowanie, też właśnie dla jakiegoś takiego własnego komfortu.
U mnie to wygląda też różnie, dlatego że jeżeli Łukasz nie prowadzi, to wtedy zwykle ja prowadzę. I jeśli prowadzę, no to siłą rzeczy trzeba troszkę więcej przeczytać, trochę więcej, żeby właśnie wiedzieć, o co pytać, wiedzieć, jak dyskusję prowadzić, żeby się dyskusja nie zacięła. Natomiast jeśli ja nie prowadzę, no to też zależy, o czym rozmawiamy. Jeżeli gadamy o jakimś newsie, no to trzeba go przeczytać i wiedzieć, o co w nim chodzi. Natomiast jeżeli gadamy o jakiejś rzeczy, która jest wcześniejsza, że tak powiem, to tak jak Łukasz, też na tyle dużo słucham, oglądam, czytam cały czas z różnych omówień popkulturowych, że generalnie się w tym na tyle orientuję, że mogę mówić z marszu o czymś. Jeżeli wiem, że Łukasz prowadzi i będzie miał jakieś wstępne wytyczne, to na tyle to znam, że będę mógł o tym jakoś gadać, jeżeli to nie jest świeża informacja, o której już teraz trzeba przeczytać, bo inaczej no, nic nie będę o tym wiedział. Więc mówię, to bardzo zależy od tego, czy akurat prowadzę, czy nie i na ile jest to świeży temat.
No dobra, to teraz może techniczne pytanie, które zadaje nam Gerard725. Witajcie, słucham was na Spotify. Czy posiadacie statystyki, ile osób słucha was gdzie? Pozdrawiam. PS. Mam nadzieję, że fanarty są super. Żadnego nie widziałem. Najlepsza część Q&A, hashtag wyobraźnia. Ja myślę, że to jest, wiesz, czasami wygrasz, czasami przegrasz. Myślę, że są fanarty, gdzie jakich nie zobaczysz, tylko sobie wyobrazisz, to faktycznie, no, może twoja wyobraźnia nie zadziała, nie wiem, aż tak dobrze, czy nie pójdzie w tym kierunku i faktycznie tracisz. Ale myślę, że są też takie, gdzie zyskujesz. Więc tak myślę, że wychodzisz na zero, nie, koniec końców.
To prawda, nie? W sensie żartuję sobie, ale no, mieliśmy już z jednej strony naprawdę piękne fanarty, a z drugiej też takie, które trzeba zobaczyć przy śmierci zdecydowanie. Więc mimo wszystko polecałbym zaglądać na tę część.
Co do statystyki, to ja mam takie okienko, gdzie mi się zawsze wyświetla i tam jest zawsze ten sam wynik, czyli za mało. To jest stała odpowiedź.
No ja ci mogę powiedzieć tak mniej więcej, bo otworzyłam sobie te statystyki, żeby... Te właśnie dotyczące podcastów, no więc na Spotify followuje nas, czyli ma w tych takich, wiecie, obserwowanych podcastach 3,5 tysiąca osób. A jeśli chodzi generalnie o właśnie słuchalność tych wersji audio, no to nasz absolutny rekord to jest 3200 odtworzeń o fazie czwartej MCU oficjalnie ogłoszonej. No, generalnie no to wersje audio to jest około 2000 odtworzeń, 1500, no, prawda?
Oscylują wokół tych 2000, nie? Czasami jest mniej, czasami
tak,
więcej.
Najwięcej osób, bo tutaj mam, że 70% słucha nas właśnie na Spotify, a pozostałe no to tu 10% w Apple Podcast i 20% w inne, tak, więc mam też statystyki, słuchajcie, dotyczące lokalizacji, to są moje absolutnie ulubione statystyki, bo z nich się dowiadujemy, że 100% naszych słuchaczy słucha nas na Ziemi wciąż.
Czekamy
na sekcję marsjańską naszego fanklubu, ale 83% jest w Polsce, więc...
Jeżeli jacyś astronauci nas słuchają, dajcie znać.
No idzie znać, albo zaznaczcie sobie gdzieś tam opcję.
Będziemy mieć też wtedy, że może nie na Ziemi, ale tuż obok.
Natomiast no to widać, że to jest mniej niż liczby, które tam się pojawiają pod filmami na YouTubie i spoko. To znaczy mówiliśmy wielokrotnie, że no dla nas jest bardziej korzystnie, jak słuchacie nas na YouTubie, no bo wiadomo, wyświetlają wam się reklamy wtedy, my mamy pieniążki z reklam, jeśli macie YouTube Premium, to też dostajemy za to wyświetlenia kasę. Natomiast jeśli słuchacie nas w wersji podcastowej, no to nie miejcie też wyrzutu sumienia.
Może lekkie.
Bo też wersję podcastu uruchomiliśmy między innymi dlatego, że no doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że generalnie podcasty będą tylko i wyłącznie rosły w Polsce, więc dobrze być tam obecnymi już. I nawet jeśli teraz nie daje nam to jakichś bezpośrednich profitów, powiedzmy, bo na Anchorze niby można ustawić jakieś tam reklamy i tak dalej, ale szkoda czasu, szczerze mówiąc.
Raczej chyba też dla rynku anglojęzycznego, bo tam tak. To jest, wiecie, mało który reklamodawca pewnie byłby zainteresowany reklamowaniem się u nas.
A tak czy siak to raczej nie byłyby duże pieniądze, no to prędzej czy później ten, wydaje mi się, że ten rynek na tyle urośnie, że kto wie, czy nie trafią nam się na przykład firmy czy marki, które będą chciały się reklamować, dlatego że jesteśmy popularnym podcastem w tym momencie, a jesteśmy jednym z popularniejszych podcastów w Polsce. Jak macie, nie wiem, 20 najpopularniejszych podcastów, to my gdzieś tam jesteśmy
w tej drugiej
dziesiątce. Wśród wszystkich podcastów, nie mówię, że tylko popkulturowych, bo wśród tych popkulturowych jesteśmy gdzieś tam czwarci czy jakoś tak, ale w ogóle wśród wszystkich podcastów w Polsce jesteśmy w okolicy 20 miejsca, więc kurczę, bardzo fajny wynik i dobrze być w tym gronie, nie? Więc śmiało słuchajcie nas też jako podcastów, nie ma problemu.
Wiemy skąd inąd, że firmy na swoich wewnętrznych prezentacjach dotyczących podcastów potrafią wyświetlać nasze logo, gdyż podesłano nam takowe zdjęcie.
No, także fajnie, nie? No, ale wtedy nie widzicie fanartów. Także.
Tak. No dobrze, to ja myślę, że z drugim pytaniem Gerarda poczekamy na Radka, bo tu już mógłby się wypowiedzieć. A teraz...
Gerard będzie miał więcej powodów, żeby oglądać Q&A.
Tak, a teraz przejdziemy do ostatniego pytania, które Radek wręcz kazał mi zadać, bo powiedział, że nie ma na ten temat nic do powiedzenia.
I w ten Radek ujął to tak, że gdybym ja był, to dwie osoby by milczały, a jak mnie nie będzie, to tylko Oskar, więc wszystko spoko.
Więc Oskar, zrób sobie kawę czy coś, nie. Pytanie zadaje nam Biały Banan i brzmi ono: czy czekacie na program The Voice Senior, gdzie ludzie powyżej 60 roku życia będą występować, a w jury zasiądzie m.in. Alicja Majewska i Urszula Dudziak? Otóż Biały Bananie, tak. Ja się o tym programie dowiedziałam stosunkowo niedawno, bo oglądaliśmy normalne The Voice i na początku jednego z tych odcinków z przesłuchaniami w ciemno był taki, no nie wiem jak to nazwać, nawet taka posiaduwa trenerów wszystkich trzech edycji, bo teraz leci to zwykłe The Voice, jak ono się skończy zimą, to ruszy The Voice Senior i chyba jak ono się skończy, to ruszy The Voice Kids. No w każdym razie, w każdym momencie waszego życia w telewizji będzie jakieś The Voice. No i zebrano tych wszystkich jurorów w jednym pomieszczeniu, oni tam sobie zadawali pytania, co miało udowodnić, że może znają się na muzyce, ale niekoniecznie śledzą własne poczynania.
Tak,
że wiecie, tam Roxana Węgiel nie wie kim jest Marek Piekarczyk, a tam nie wiem, Urszula Dudziak nie wymieni żadnej płyty Michała Szpaka, czy coś w tym stylu, nie? I tak popatrzyłam na to, bo...
Czegokolwiek wymieni, to Michała Szpaka.
Ostatnio próbowaliśmy słuchać, co tworzy Michał Szpak, bo ja pamiętam go jeszcze z X-Faktora bodaj. I on miał, kurde, zajebisty głos. A takie smenty śpiewa, o mój Boże, jakby...
No może
lubi, okej, jakby może to jego wybór artystyczny, ale dla mnie to jest, kurczę, zmarnowany taki talent.
Wróćmy do tematu.
Dobra, więc wracając do tematu, to słuchajcie, grono jurorskie The Voice Senior to jest absolutnie najlepsze chyba zebrane grono jurorskie w historii The Voice, bo oprócz wymienionych przez Banana Alicji Majewskiej i Urszuli Dudziak, no to mamy tam właśnie Marka Piekarczyka, który był już w normalnym The Voice, no i mamy oczywiście naszego ulubieńca Andrzeja Piasecznego, który może teraz będzie szukał swoich starszych klonów, skoro już szukał młodszych klonów. I ojejku, ojejku, jestem totalnie podekscytowana. Jak było wspomniane we wcześniejszych minutach tego odcinka, no to nadrobimy sobie teraz bitwę na głosy, bo The Voice wychodzi rzadko i w tym tygodniu w ogóle nie było. I słuchajcie, i tam na przykład właśnie w pierwszej edycji była Urszula Dudziak. I ja Urszulę Dudziak, no to kojarzę, że no istnieje, kojarzę, że generalnie zawsze się mówiło, że ma wybitne dokonania, ale jakby no nic poza tym. A powiem wam, że teraz po tej bitwie na głosy, to ja widzę, że to jest absolutnie chyba najsympatyczniejsza osoba w polskim showbiznesie ever.
Zaraz ona po Macieju Mysznikowskim też.
Jest wszystkim zachwycona, po prostu ma dla każdego ciepłe słowo i ja sobie nie jestem w stanie teraz wyobrazić, że Urszula Dudziak się komukolwiek nie obróci.
No.
Więc albo no kurde, albo ten Piasek, który wiesz, no Rafałowi Brzozowskiemu się odwrócił, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego, nie?
Przecież on tą mamę ostatnio do Afryki zabrał i skały pokazywał.
Ale mamie chociaż mówił, że mama nie umie śpiewać, więc no tu wiesz.
To może też będzie taki miły.
Ale powiem wam, że wydaje mi się, że to ma szansę być program, gdzie nikt nie będzie odpadał. Gdzie wszyscy będą najlepsi, gdzie w ogóle zrezygnujemy z jakiejkolwiek, nie wiem, skali oceniania, z tego, żeby ktoś wygrał. Po prostu to będzie program, żeby wszystkim było miło. No bo kurczę, no przyjdzie ten taki staruszek sympatyczny, czy staruszka, którzy pewnie całe życie robili co innego, a tam, nie wiem, śpiewali tylko pod prysznicem, albo tam obierając ziemniaki. No i co? No i powiecie takiej osobie, że no śpiewać nie umie, no to ci ludzie nie będą mieli serca.
Ale mi się to podoba. Znaczy, generalnie jebać TVP maszytami. Najgorsza po prostu propagandowe ścierwo, jakie może być. Ale jeśli coś mogę pochwalić, to właśnie trochę ten, tę chęć zagospodarowania przestrzeni tutaj w rozrywce dla seniorów. Także mieliśmy ten program, gdzie tam się dobierali w pary i chodzili na randki.
Sanatorium miłości! Łukasz potem nie chciał tego oglądać ze mną, a ja uważam, że jest wspaniałe.
Nie chciałem oglądać, bo przeczytałem potem, że któryś z uczestników zmarł i było mi smutno. Ale to był tak mega sympatyczny program. I teraz wyobrażam sobie właśnie te The Voice, jak wiesz, będą przychodzić ci seniorzy, którzy no wiadomo, że już jakby są no, w trakcie jesieni swojego życia.
Mają małe szanse na wielką karierę,
no,
prawda?
No właśnie. I w tym momencie będą mogli się zaprezentować, wiesz, szerokiej publice, będą mogli zaśpiewać coś, pokazać, że mają talent i tak dalej. I pewnie będzie się działo to jury złożone z tych sympatycznych ludzi i będą im mówić, że super, świetny głos i tak dalej. I oni się będą cieszyć. Kurczę, to jest najlepsze rzecz na świecie. W ogóle takie wholesome jak tylko się da. Aż, wiesz, aż no, jest wiesz, że to nie będzie program, który się będzie nabijał z tych ludzi. Wiesz, że
tak,
to nie będzie...
Tak, bo to jest TVP. TVP nie nabija się z ludzi generalnie. To nie są czasy, nie wiem, Idola, że tam pokażą ci od czasu do czasu jakiegoś dziwnego człowieka, który, nie wiem, przyszedł tylko po to, żebyś pokazać w telewizji, albo myśli, że ma talent, a nie, tak
tej,
naprawdę zawodzi strasznie,
nie? Głosy najdziwniejsi to byli ci trenerzy, więc no...
Ale nawet w The Voice tam, kurczę, pokazują, tam nie przyszedł nigdy nikt, kto by kompletnie nie umiał śpiewać. No co najwyżej są tacy, no, poprawni, ale nie wybijają się, ale tam pokazują już samych ludzi, którzy jednak reprezentują jakiś ten poziom. I pamiętam, jak była pierwsza sytuacja w tej edycji, kiedy żaden trener się nie odwrócił, to Boże, oni byli tak przerażeni, ci trenerzy między sobą, oni się tak nieswojo poczuli, że nikt się nie obrócił. Tam potem Margaret wbiegła za kulisy, żeby po prostu przytulić tę biedną dziewczynę, która odpadła A tutaj, jak właśnie jeszcze to będą ci starsi, sympatyczni... Starsi, sympatyczni starcy. Mhm, to chciałam powiedzieć. No, więc jakby tutaj to już naprawdę będą po prostu tylko się rozpływać.
No, jakbym miał oglądać jedną edycję The Voice, to pewnie byłoby ta. Jeszcze jej nie widziałem. No bo The Voice jest cringe'owy mocno i oglądamy to głównie dlatego, że jest taki mocno cringe'owy. The Voice Kids jest tak kurewsko creepy po prostu, jak widzisz te dzieciaki, które tam stoją na tej scenie, a za kulisami rodzice tak... Żeby wyszło, nie? No bo to jest jedyna szansa. Jak nie, to do szkoły i do tej szarej masy wrócisz. Jedyna twoja szansa. Widzisz, że po prostu ci rodzice występują na scenie, a nie dzieciaki. I to jest strasznie dziwne. No, jestem pewien, że te dwoje scenie to będzie takie wholesome, tutaj jest mega sympatyczne i jeżeli jest super. Nie kojarzę właśnie za bardzo Alicji Majewskiej. Znaczy wiem, że to piosenkarka, ale nie kojarzę za bardzo tutaj.
No bo to taki pop starych ludzi. No.
Ale Urszula Dudziak jest cudowna i zawsze lubiłem. Zanim jeszcze w ogóle była w tych talent show i tak dalej. No Marek Piekarczyk, kurczę, kultowa postać.
To jest jedną osobą, która go zna. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, kto to jest.
Marta nie mogła uwierzyć, że ja znam. Wiem, kim jest Marek Piekarczyk. Zacząłem mówić, jakie piosenki miał na koncie z TSA, oczywiście kultowy zespół. Czy ten Trzy Zapałki, Kolejno i tak dalej. No i Piasek, który, Piasek, o którym gadaliśmy ostatnio, więc już nie ma co tutaj się powtarzać, ale no, oglądaliśmy ten show właśnie, gdzie był z mamą w Afryce. Kurde, mega sympatyczny typ też, no więc...
Polecamy.
Więc super, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony.
Tak, więc będziemy wam dawać znać, jak już program ruszy. Nawet jeśli nas nie zapytacie, ale pytajcie. Więc to jest koniec krótkiego segmentu telewizyjnego. Oskar wciąż żyje, dobrze.
Dobrze, właśnie przeczytałem, że rebootuje Strażnika Teksasu, więc...
O!
Okej. To fanarty, tak?
Tak, fanarty. Ja bym chciała powiedzieć, że omsknęła mi się tutaj mysz w poprzednim odcinku i nie zauważyłam, że nasze maile mają już dwie strony, więc przepraszam osoby, które trochę dłużej czekały, bo były na drugiej stronie, ale tylko raz mi się to zdarzyło, więc teraz już będę się pilnować. Tak, więc pierwszy fanart nadesłał do nas Kacper.
Nie, no to jest 9 sierpień, tak się da.
No lepiej niż z pytaniami, gdzie jest chyba 13 lipca.
9 sierpnia.
No i słuchajcie, fanart od Kacpra wygląda jak taka gumowa maska, którą możemy włożyć, jak się przebieramy na Halloween, i to jest maska z twarzą Łukasza.
No, to jest David Cronenberg style.
Ale jest bardzo ładne i bardzo podobne. Ta czapka.
No to jest tutaj z tego mojego awatara któregoś przerysowane, ale bardzo ładnie, faktycznie.
Natomiast nosiłbyś? Cały czas,
no, nosiłbym, chociaż nie wiem, wydaje mi się, że w rzeczywistości są ładniejsze niż tutaj, więc był downgrade.
Ktoś tu jest próżny. I kolejny fanart od Karstej, która narysowała nam zmęczonego życiem Lecha Sana.
To już oficjalnie
więc,
ten etap.
To już chyba trzeci Lechu San, który ma reklamówkę firmy Jerzyk. kupuj jabłka.
Ale podoba mi się, jak Kirsty próbowała ogarnąć temat oczu Azjaty i wyszły jej takie mega seksowne kobiece oczy z kreską podkreśloną. I czuję się z tym bardzo dziwnie.
A pod spodem te wąsy takie polskie.
I to najlepsze połączenie po prostu, tak. Bardzo ładnie. Propsy też za klapki.
Tak, i
co tam jest napisane? Godzilla, co? A detektyw Godzilla chyba zakładam. Numer telefonu? Nie wiem.
Tak.
Okej, okay. Wizytówka. Taki easter egg dla kumatych.
W uniwersum.
Ale cudownie, powiem wam, że autentycznie ze wszystkich tych serii fanartowych chyba jestem największą fanką serii Lechusana.
Największa kreatywność.
Wiecie,
jest.
To wszystko dlatego, że Nick zwrócił uwagę Radka, nie? I po prostu już reszta wyobraźnia ruszyła.
Ale dlatego, że to jest kreatywne najbardziej, bo jak masz tego jeża, no to zwykle jak ludzie rysują jeża z nożem, czy coś w tym rodzaju, nie? Czy innego zabójczego jeża. Jak masz detektywa
Godzilla... Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnego jeża z nożem, nie zniósłbym tego.
Tak, już wiem, co będzie następne. Albo jak masz detektywa Godzillę i masz tego Godzillę w prochowcu, nie? Czy coś w tym rodzaju. A Lechu San to właśnie weź ugryź to tak, żeby mieć połączyć Lecha i San. I to już jest to wymaga kreatywności.
Ja myślę, że teraz odszczekacie słowa o jeżu. Tak, bo ze wszystkich przedstawień jeża
to szanuję.
To jest po prostu największym sztosem.
Dorota
przysłała jeża z nożem. I to jest, słuchajcie, jeż realnie istniejący. Jakby to jest fotografia figurki jeża,
myślałem,
którą
że
Dorota
naprawdę taki
autentycznie stworzyła.
No dobrze, już jak powiedziałaś, naprawdę tak, istniejący, to się przestraszyłem przez chwilę, ale...
tak, nie, no to jasne, wygląda niesamowicie. To ja tylko się usprawiedliwię, oczywiście tutaj żartowałem sobie, bo ja ogólnie uważam, że teraz właśnie jest najlepszy okres, jeśli chodzi o jeże, to jest ten taki postjeżyzm, gdzie ten taka fala popularności, rysujemy jeże, już minęła i teraz już zdążyliśmy sobie na to ponarzekać i tak dalej, więc teraz wiadomo, że to przyszło miesiąc temu, ale wtedy, jak ktoś... chciał zrobić jeszcze jeża, no to musiał wiedzieć, że faktycznie zrobi to dobrze, nie?
Tak.
Więc te ostatnie fanarty z jeżami są mega. I ten poprzedni, pamiętam, z któregoś odcinka rysowany był super. No i tutaj mamy w ogóle rzeźbę, która jest niesamowita.
Jest tak rewelacyjna, super. Jezu. Ja to bym, słuchajcie, ja bym zapłaciła, żeby sobie to w domu postawić.
A mam takie...
Nie wiem, czy Dorota sprzedaje, ale jeśli tak, to daj znać.
Mam takie pytanie, bo to jest, bardziej wygląda jak, wiecie, taki jeżołak niż jeż. Jak po angielsku będzie jeżołak?
Werehog.
Werehog?
Jeżołak, nie wiem czy wiesz, ale jeżołaki już w popkulturze istniały, mianowicie Sonic miał grę Sonic Unleashed, gdzie część gry to jest bieganie jak to Sonic, a druga część gry to jak Sonic zamienia się w Werehoga właśnie i masz taką napierdalankę, bo jest właśnie jeżołakiem.
Bo sterydów trochę za dużo było.
Mm-hmm.
Okay. Nie wiem czy wiecie, to were to jest man w staroangielskim, dlatego ono jest w werewolfie, nie? To ma sens, więc tutaj ciekawostka, może komuś się w szkole przyda, czy coś.
Oficjalne imię postaci, którą grał Lon Chaney Jr. w klasycznych filmach Universalu, no to był Wolfman, więc to by miało sens.
Dobre na zakończenie. Którą nadesłał nam Eryk. Eryk nam pisze, znów umiejętności graficzne, level Ruch Mariański, ale z tego plakatu jestem bardziej zadowolony.
Najważniejsze.
Poprzednia praca od Eryka to był ten Thanos, Gotuj z Thanosem, nie wiem czy pamiętacie. Tak, mam nadzieję, że nie mylę.
To
ale...
z Cieciorką.
Tak. Więc pamiętam Eryka. I Eryk na końcu dodaje, pozdrawiam całą ekipę, w szczególności Radka i Martę. I co prawda wiem, że nie ma z nami Radka, ale myślę, że Radek się trochę cieszy, że go tu nie ma.
Ja w tym momencie trochę chciałbym być Radkiem.
Ja się zastanawiam, czy to ja i Radek tutaj, tak?
Nie. To, znaczy ja trochę nie kłam do chipu, jakby rozumiem. Nie
masz
rozumiem.
Wandę i Wiżona.
Dlaczego ktoś tak nie lubi Wiżona?
No mamy Magdalenę Ogórek, nie wiem co nam wspólnego z Wandą, może ja czegoś nie wiem. I mamy Janusza Korwin-Mikkego, który jest tutaj Wiżonem, bo ma ten kryształek, ale też nie wiem czemu on miał być Wiżonem.
Ktoś musi bardzo nie lubić Wiżona.
Ja bekę z pana Janusza przyjmę z otwartymi ramionami, szczególnie, że będąc w gimnazjum byłem fanem.
Co?
Albo nawet wcześniej. Ja jestem zwolennikiem tego twierdzenia, że każdy przez choćby ułamek czasu swojego życiowego powinien być fanem Korwina, żeby potem zmądrzeć. I to jest naturalna ewolucja.
Ojej.
Przynajmniej młodego chłopca, nie wiem jak to jest z dziewczynami.
No myślę, że jakakolwiek dziewczyna popierająca kogoś, kto gardzi kobietami, musi być z nią coś bardzo nie tak. Nie wiem, czy z tego się wyrasta.
To ja się z tym źle czuję, bo nigdy tego nie przeszedłem. Miałem całą masę zjebek.
Wszystko przeczyłem.
Wiele rzeczy robiłem w życiu, z których wyrosłem.
Może Oskar lubił panią Górek chociaż.
Jezus, nie chcę zahaczać o temat polityki, ale tak bardzo pokrótce mówiąc, jestem przekonany, że po prostu wiesz, rozwiązania, które proponuje Korwin-Mikke są takie proste i dosadne, tak? Bez żadnych tam podatków poza podstawowymi. Wszystko ma być takie proste na chłopski rozum, więc jak jesteś dorastającym chłopcem, widzisz ten skomplikowany świat wokół siebie, no to ta wizja świata, w którym wszystko jest proste i jasne i takie, wiesz, dobitne, wóz albo przewóz, ci wydaje mega atrakcyjna. Dlatego jest taka beka, nie, że na Korwin-Mikkego głosują gimnazjaliści, a potem z tego wyrastają, bo się orientują, że o, jednak świat jest troszkę bardziej skomplikowany.
Na szczęście gimnazjaliści nie mają prawa wyborczego, więc... Zastanawiam się, kim są ci ludzie, którzy faktycznie głosują na niego w momencie, kiedy ten głos już mogą oddać.
No, są zwolennikami właśnie takiego podejścia, że ma być, wiesz, w jedną albo w drugą stronę i nie ma odcieni szarości na świecie, nie?
Ale wiesz co, nie, jedna jeszcze co mi przyszło do głowy, dlaczego tutaj pan Janusz może widnieć na tym plakacie, no to dlatego, że on jest tą postacią z polityki, która trochę się kojarzy z konwentami, bo...
Myślałem, że zwierzonym.
Nie, tam nie zwierzonym, ale no ja sobie przypominam, że to częsty gość Pyrkonów między innymi. Tak. I na ostatnim Pyrkonie takoż go widzieliśmy. Biegał tam bodaj z, nie wiem, jakimś... Nie wiem, czy nie z rękawicą nieskończoności, czy czymś. Jakimś gadżetem. Robił sobie zdjęcia z fanami. Więc może on jest po prostu taką trochę już postacią z popkultury tej polskiej.
No, tak, znaczy, wiesz, trudno winić typa, że pojawia się tam, gdzie jest jego elektorat, no więc... No.
Aczkolwiek za to szanuję bardzo Pyrkon. Ile razy widziałem, jak się pan Janusz pojawiał, to zawsze była odpowiednia obsługa Pyrkonu, która chodziła za panem Januszem i upewniała się, żeby nie agitował, bo na Pyrkonie nie można w żadnym wypadku prowadzić żadnego rodzaju kampanii politycznej. Więc odpowiednie są osoby, które są wytyczone do tego, żeby pan Janusz przypadkiem nie zatrzymał się i nagle nie skorzystał z tego, że jest tyle ludzi i nagle może sobie poagitować, więc na szczęście nie może. Za to szanuję Pyrkon.
Znaczy, słuchajcie, jeśli chodzi o fanarty, jeśli macie ochotę na jakąś satyrę polityczną, spoczko, tylko że jeśli to jest tak bardzo zaowalowany pomysł, to musicie nam wytłumaczyć, co chodzi, bo tak ja nie kłam za bardzo, więc dziękujemy, ale nie mam pojęcia, co chodzi, szczerze mówiąc.
No dobrze, to ja myślę, że ostatnia praca, tylko patrzę, czy jest do niej ciąg dalszy. Tak, jest w dwóch częściach.
O, okej. Okay.
Czy co, czy na przyszły tydzień zostawić?
Nie, no dobra, puka.
Autorem jest Mateusz. Póki co, ciągle mamy wakacje. O, jaka podróż w czasie, nie? Więc dla poprawienia humoru wysyłam fanarcik.
O, super.
Pamiętacie, jak to było, jak były wakacje?
A, to ta praca, to ja pamiętam, bardzo fajna. To dobrze, że jednak została.
Tak, ona mi się kojarzy z Tytusem, Romkiem i Atomkiem.
No, Oskar jest tutaj taki tytusowy mocno.
Jak ta małpa, nie?
No. Teraz jak to widzę, zdecydowanie. Trochę gdybym tą rękę ze skryptem miał trochę bardziej, wiecie.
Myślałem i wymyśliłem bezmyślnie.
No, ale Radek oddany odpowiednio. Ja dokładnie tak widzę.
Adam jest super. Z tą latarnią.
Bardzo, bardzo mi się podoba.
Jeszcze twoja twarz się trochę rozpada, nie wiem czemu. W sensie ma taki dziwny kształt.
No, ja tak wyglądam po prostu.
Okej. Okay. Ale i są też elementy, nie? Jest jeż, są jabłko, jabłka.
No i jest nawet ten gradiencik taki.
Ale jedno, co mnie intryguje, to, że to jest włączony telewizor, który nie jest podpięty do prądu.
No to, ale nas i tak...
Ale działa, to my i tak jest w nowym koszmarze Westokrejowym.
Znaczy, Radek to akceptuje i jestem zachwycony. Adam jest sceptyczny. Łukasz stwierdza, że to chujowe, a ja Marta jest zadowolona, a ja rozkminiam, jak to możliwe, że bez prądu działa.
A za nami jest Pikoker od NBC, nie?
I autor tejże pracy nadesłał do nas też zaraz follow-up, gdzie jesteśmy my poszczególni. My poszczególni, tak?
Poszczególni.
To są awatary każdego z nas. i wow, i są w podobnej konwencji i każdy ma tutaj coś charakterystycznego. Jest Radek.
Radek ma swój dziwnie ustawiony mikrofon.
Tak, i tu Godzilla wystaje i taka stylowa na Kapitana Amerykę, prawda?
I podoba mi się te planety ułożone w jednym szeregu, tak jak w Highlander The Source. Albo
każdy z nas ma swoje planety, nie? W dodatku. Mm-hmm. No, Adam w ogóle, Adam jest chyba najfajniejszy, Adam mi się najbardziej podoba. Jest dziwnie rozradowany, nie? Ale ogólnie... Adam z reguły jest bardziej melancholijny.
No i chciałem powiedzieć, że wyglądały tutaj, znaczy szczególnie Adam i Radek wyglądają tutaj jakby naprawdę trochę na siłce posiedzieli. Tak, tak odrobinę dłużej.
Taki styl, taka stylizacja, ale docenię, że Adam ma Pro Controller od Wii U. Albo Wii.
O, Łukasz też jest bardziej radosny. Nigdy go takiego nie widziałam chyba.
No, nie wiem, czasami...
Wytłumacz mi, co to jest to, co trzymasz. No, taka tabliczka, bo...
Blok...
Okej, okay, myślałam, że będziesz wiedział. Bo są bilety do kina, jest piwo i jest coś. Nie wiem co.
Okay. Nie mam pojęcia, niech ktoś mi pomoże. Builder.
Ale ty już masz ładniejszą twarz. Nie masz takiego. Nie masz kształtu gruszki.
Blockbuster.
Blockbuster. Okej. Okay.
Wciąż nie wiem, co to jest.
Dobra,
ale...
No, Blockbuster po prostu.
Jest Oskar, który trzyma tylko komiksy, bo nic innego go nie interesuje.
Nie, 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 tylko komiksy.
Poza tym jest niewyspany bardzo ekstremalnie.
Ale jest, patrzcie, na planecie jest logo nowy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To jest ładny taki...
Nie wiem dlaczego, ale jak patrzę na was, to macie takie w miarę szczere uśmiechy. Jak patrzę na siebie, to widzę... To
Oskar
widzę
High Jafar po prostu.
Widzę tego... Nie, ja widzę bardziej tego High the Pain Harold. Wiesz, taki no, nie pospałem, ale muszę się uśmiechnąć.
Ale ja myślę, że jednak moja twarz jest najdziwniejsza, bo ma jakąś tak dziwnie szczękę osadzoną.
Znaczy w sensie jakoś tak...
Usta za nisko chyba trochę są, nie?
Ale spokojnie w Photoshopie da radę podnieść i będzie wszystko okej. Okay.
I też jestem przypakowana. Też mam tutaj biczka. No.
No, no. Jak takie, kurde, jakieś książki.
I widzę, no, ale widzę Marta, książka my idealnie. Jesteśmy monotematyczni bardzo.
No, książka jest A Musical of My Life, jakby ktoś nie doczytał.
Na tej planecie? Bo tam zawsze ktoś ma tą czarno-białą planetę, gdzie
ja myślę,
coś tam
że to jest szklanka ze słomką. To jest mój emblemat.
To może... To jest swój atrybut, szklanka ze słomką.
A dzisiaj mam szklankę bez słomki, bo...
Ej, chwila, to w takim razie co ma... Dlaczego to Adam ma tam, nie wiem, wódkę? Co ma Adam z
Adam totalnie ma tam wódkę.
Jakoś taki...
No jest jakaś butelka, faktycznie. Taka,
to o co chodzi z Adamem, to się może wyjaśnić.
Ale co jest obok tej butelki?
U wszystkich innych to rozumiem, ale co ma Adam? Bo to wygląda jakby, nie wiem, ktoś go może posądzał o...
Ale kurczę, ja bym tam rzucił mu, nie wiem, Sonika albo coś w tym stylu.
Coś tam, albo
a
na
nie,
przykład, żeby
wódki.
Albo gdyby nie trzymał w ręku e-papierosa i tam byłby e-papieros, nie? Tego typu rzeczy, ale dlaczego butelka?
To nie wiem, to musi nam autor, jak ma na imię autor?
Czekaj, bo w poprzedniej pracy autor... Mateusz.
Mateusz, to Mateusz musi nam
dlaczego
udzielić
butelka?
Tutaj wyjaśnień.
Ale dziękujemy bardzo. Kurczę, widać, że autor naprawdę tutaj się starał, że to jest chyba kredeczkami pokolorowane,
nie,
prawda?
No, jest...
Tak na papierze.
Opracowanie tyle, że wow.
I te cienie strasznie mi się podobają, jak tu masz na przykład, wiesz, tę kratę na koszuli.
Dorobiliśmy się trochę tych fanartów, ja muszę sobie zrobić na fanpage'u swoim własnym cały.
Może właśnie jakąś galerię gdzieś, albo na stronie, żeby właśnie
tych swoich, znaczy żebyśmy... No.
Bo nie chcę, żeby to, wiesz, pojawiło się tylko w odcinku i przepadło gdzieś, a kurczę, sporo jest takich, łącznie tutaj z tym zaprezentowanym.
Musimy zrobić oddzielną kombinację tych fanartów, gdzie my jesteśmy.
No. Musimy na każdym fanpage'u zrobić swoje
po prostu.
A na napisowym te wspólne.
Albo po prostu na napisowym zrobić kilka folderów. Folder Jerze, folder my, folder Lechusan.
Folder my. No w sumie trzeba będzie chyba. No nie usuwamy tych maili, wrzucamy je po prostu do foldera, nie? Gdzie,
do, tak,
gdzie
do zrobionych.
Są. Więc wszystko jest, także spokojnie. Nawet ten fanart z kółkiem żółtym.
On też musi być.
Też
on będzie
jest.
W sekcji waria. To będzie ten folder, gdzie są te inne prace.
Sekcja
nie?
Najlepsze.
No dobrze, kochani. To ja myślę, że to jest ten dobry moment, żeby kończyć. Bo myślałam, że bez Radka tak szybciej nam pójdzie. A tu widzę, że tak się rozgadaliśmy, tak się rozchachaliśmy. Powspominaliśmy wizyty w kinie i wszelkie inne rzeczy. Więc dziękujemy wam bardzo za uwagę, dziękujemy serdecznie za wszystkie nadesyłane prace. Jeśli macie ochotę wykonać portret kogoś z nas albo Jerza, Albo może czegoś zupełnie nowego, może chcecie nas czymś zaskoczyć, jakimś nowym nawiązaniem. No nie wiem, narysujcie nas w Towarzystwie Piaska czy coś. No to napisy K, no Oskara nie, bo widzę, że nie podoba mi się ten pomysł. Napisy k@gmail.com. Jeśli chcecie zadać nam pytanie, pozdrowić nas, napisać, kogo z nas najbardziej lubicie i dlaczego mnie, no to napisy końcowe.pl/hajs. Tam za pośrednictwem strony Tip and Donation można nam rzucać napiwki do kapelusza, do puszki, nie wiem, do czego się zbiera pieniądze.
Do słoika.
Do słoika po ogórkach. Dajmy na to. No, to czekamy też na was.
Nie, to jest taki słoik, jak na barach stoi, wiesz, taki, że zamawiasz piwo i możesz...
I tak. Jeszcze jedno ogłoszenie, jakbyście przypadkiem w internecie natknęli się na kanał, na którym widzicie dziwnie podobne materiały do naszych, nazywa się NK Klipy, to nikt nas nie zżyna, to też jest nasz kanał, gdzie pojawiają się fragmenty naszych materiałów, głównie jeżeli robimy jakąś dygresję, albo jeżeli coś dałoby się, że tak powiem, w krótszej formie wrzucić. Jeżeli jesteście już fanami naszych materiałów, to nie macie tam czego szukać generalnie. Bardzo fajnie, że oglądacie nasze długie materiały, ale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda dzisiejszy internet i nie każdy jest w stanie od tak stwierdzić, o, jaki fajny godzinny materiał albo półgodzinny, zobaczysz, czym to się je. Więc chcieliśmy...
Czasami mamy w materiale po prostu jakiś fajny fragment, jakąś właśnie wypowiedź czy coś takiego i czasami to po prostu no, jest zakopane pod innym tematem i ciężko do tego dotrzeć, więc w ten sposób możemy dać temu ekspozycję.
Tak.
Ale jak słuchacie nas, to słuchajcie nas dalej, nie musicie nam zaglądać.
Nie przestawajcie.
No ale jeśli macie na przykład, nie wiem, akurat 5 minut, bo nie wiem, stoicie w kolejce do czego? Do czego
nie, no możecie oglądać, także spokojnie, nie będziemy tutaj... Nie oglądajcie.
A może to zadziała? Nie oglądajcie, milion subskrypcji.
Nie no, zwłaszcza wiecie, jeśli macie ulubione fragmenty i chcecie sobie przypomnieć, to myślę, że...
A, no możecie w ogóle słuchać, jeśli na przykład jest jakiś fragment, który chcielibyście, żeby został wycięty, bo jest super czy coś, no to dawajcie znać, nie? No nie wiemy, że na 100% to zrobimy, ale to będzie dla nas jakaś tam sugestia, że coś warto, nie wiem, puścić no, jako osobny materiał, bo nie wiem, bo chcecie wysłać komuś znajomemu, a nie chcecie całego 3-godzinnego materiału.
Na przykład chcecie fragment o The Voice Senior wysłać swojej babci, nie? To dawajcie znać, to wytniemy.
No. To...
No, tak więc dziękujemy jeszcze raz i dziękuję wam, że byliście, że przyszliście. Był ze mną Łukasz Stelmach, Oskar Rogowski, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!